Święty Franciszek z Asyżu to zbyt ważna i wielka postać, aby poprzestać na przytoczeniu kilku faktów z jego życia. Chciałbym więc dziś podjąć próbę nakreślenia jego duchowej sylwetki, co pozwoliłoby nam lepiej zrozumieć bogatą duchowość szkoły franciszkańskiej, cieszącej się wciąż dużym zainteresowaniem. Otóż święty Franciszek został uznany za patrona i wzór do naśladowania dla różnych środowisk, na przykład dla ekonomistów, choć akurat jego praktyka handlowa wypadła kiepsko. W 1980 roku Jan Paweł II ogłosił go patronem ekologów. Dlatego często przedstawia się go dość jednostronnie jako nieszkodliwego romantyka zakochanego w przyrodzie, wzruszającego się na widok słońca, które w tak zwanej pieśni słonecznej nazwał swoim bratem, po włosku fratello sole, czy wtedy, gdy patrzył na księżyc siostrę, sorella luna, czy przemawiającego do ptaków, żab albo do wilka z miasteczka Gubbio. Być może taka sylwetka świętego jest bardzo medialna i nie drażni laickiej mentalności wielu środowisk, które się na niego powołują. Kim jednak byłby święty Franciszek bez jego żarliwej troski o świętość, o wierność Chrystusowi i Ewangelii? Kim byłby bez umiłowania Kościoła i ludzi? To, co określa jego tożsamość, to najwierniejsze odwzorowanie w sobie postawy Jezusa Chrystusa. Nie bez racji więc nazywany jest drugim Chrystusem, ucieleśnieniem męki Zbawiciela, żywą Ewangelią i tak dalej. Inni zaś, doceniając w nim geniusz świętości, zbytnio podkreślają ubóstwo i nazywają go poverello, co w języku włoskim oznacza biedaczynę. Odnosi się wrażenie, że ubóstwo to jedyna i wyłączna cecha jego duchowości. Byłoby to jednak pomieszanie środka i celu. Ubóstwo świętego Franciszka, które on bardzo cenił, nazywając je romantycznie panią biedą, nie było dla niego celem czy ideałem samym w sobie, lecz był to sposób i przejaw konsekwentnego dążenia do naśladowania Chrystusa, o którym święty Paweł pisze, że będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Sam święty prawie niczego własnoręcznie nie napisał i siebie uważał za ignoranta oraz niewykształconego prostaczka. Swoje myśli dyktował sekretarzowi lub zapisywali je jego słuchacze. W ten sposób powstało szereg drobnych dzieł, które można podzielić na trzy grupy. Pouczenia ascetyczne, wśród których najważniejsze są upomnienia i listy. Następnie dokumenty prawne, wśród których jest m.in. jego reguła. I wreszcie modlitwy osobiste. We wszystkich tych pismach przebija wielka pokora i prostota słowa, a przy tym żarliwość i troska o uświęcenie braci, którzy idą jego śladami. Pisma świętego Franciszka pod względem stylu i języka są czymś w rodzaju katechezy wypowiadanej językiem Ewangelii. Nie ma tam więc teologicznych spekulacji i analiz, lecz szczere, braterskie pouczenie. To raczej styl języka mówionego. Święty bowiem swoich wystąpień raczej nie przygotowywał, lecz mówił dość spontanicznie, co jednak trafiało do przekonania słuchaczy i głęboko zapadało w serce. We wspomnianych pismach Franciszek wyraża to, co dla niego osobiście było najważniejsze, a więc wyraża m.in. pełne żaru wezwanie do miłości i uwielbienia Boga w Chrystusie, troskę o Kościół, zachętę do gorliwości względem Eucharystii. Nie brak napomnień odnośnie do konieczności nawrócenia i pokuty. Kilkanaście razy z czułością wypowiada się o Matce Bożej. To tylko niektóre najczęstsze tematy pism świętego Franciszka, które jednak nie oddają całego bogactwa i głębi, mimo iż są one objętościowo dość niewielkie. A jednak sekret tkwi w tym, że święty Franciszek odkrywa inne oblicze Boga, aniżeli znane w tamtym czasie. Zupełnie inaczej podchodzi do wielu spraw, które na tle ówczesnego stylu życia chrześcijańskiego było prawdziwą rewolucją. Okazuje się, że trafne spostrzeżenie świętego po ponad 8 wiekach dziś nie utraciło swej aktualności. Otóż w duchowości zakonnej czasów świętego Franciszka rozpowszechniona była wizja Boga jako Stwórcy, Pana wielkiego i potężnego, surowego. Surowego sędziego, wzbudzającego bardziej lęk niż miłość. Na taki obraz Boga wywarł wpływ zapewne panujący wówczas feudalizm. Boga Ojca postrzegano więc podobnie jak wielkiego feudała, wielkiego pana. Tymczasem święty Franciszek pokazuje, że Bóg jest najlepszym Ojcem, a cały świat, jaki stworzył, jest przejawem Jego miłości do człowieka. Franciszkowy zachwyt nad pięknem stworzenia, dziś tak często podkreślany przez ekologów, ma wymowę głęboko religijną, wręcz mistyczną. Dla Franciszka to kontemplacja tajemnicy i piękna samego Boga, odbijającego się w stworzeniu, a nie, jak dziś sądzą niektórzy, traktowanie przyrody jako ważniejszej od człowieka. Nasz mistyk odkrył na nowo biblijną prawdę, że swą miłość Bóg najbardziej okazał w Jezusie Chrystusie, który rodząc się człowiekiem, stał się kimś niezwykle bliskim. Z tej racji Franciszek bardzo ukochał tajemnicę wcielenia. Jak wiemy, pragnął niemal naocznie przeżywać to, co przeżywał Pan Jezus w swoim ziemskim życiu. Zapoczątkował więc piękną tradycję urządzania żłóbka i betlejemskiej stajenki, której klimat chciał odtworzyć w grocie Greccio w Boże Narodzenie 1223 roku. Także on i jego duchowi synowie rozpowszechnili unaocznianie męki pańskiej, widząc w niej szczyt miłości Boga do człowieka. Od świętego Franciszka bierze więc początek praktyka drogi krzyżowej, czyli tak zwanych kalwarii, jak chociażby kalwaria zebrzydowska czy kalwaria pacławska. W perspektywie Bożej miłości nasz święty patrzył również na śmierć i następujący po niej sąd Boży, co w tamtych czasach postrzegano w sposób szczególnie dramatyczny. Świadczy o tym chociażby zakorzeniony zwyczaj w zakonach pozdrawiania się słowami memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Albo świadczy o tym przejmujący trwogą hymn Dies Irae, czy wstrząsające przedstawienia w rzeźbie i na płótnie potępiającego sądu Bożego. Dla Franciszka śmierć traci przerażającą grozę. Znikają jej symbole unicestwienia i rozpadu. Franciszek mówi o niej jak o pełnej czułości siostrze, która delikatnie przeprowadza go na drugą stronę życia, prosto w ramiona miłującego Boga Ojca. Jego własna śmierć jest najlepszym odzwierciedleniem takiej właśnie postawy. Gdy lekarze oznajmili mu, że kres jego życia jest bliski, ułożył ostatnią strofę swego kantyku, zaczynającą się od słów: Pochwalony bądź Panie mój przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Następnie poprosił, żeby przeniesiono go do Porciunkuli i tam, leżąc na ziemi, oddał Bogu ducha. Z franciszkowego doświadczenia Bożej miłości bierze się jego wielki szacunek dla każdego człowieka, bez względu na społeczny status. Stąd jego idea powszechnego braterstwa, zgody, miłości i pokoju. On sam i jego bracia swoje kazania zaczynali lub kończyli błogosławieństwem oraz życzeniem pokoju. W ten sposób zawołaniem zakonu franciszkańskiego stały się słowa pokój i dobro. Szczególną miłością nasz święty otaczał Kościół, w którym widział nie tyle instytucję w tamtych czasach mocno skompromitowaną niegodnym życiem wielu duchownych, co przede wszystkim jako mistyczne ciało Chrystusa. Dlatego miał też wielki szacunek dla kapłanów i biskupów, nawet jeśli oni jako ludzie nie zawsze na ten szacunek zasługiwali. Dla podkreślenia szacunku i postawy służebnej wobec innych, siebie i swoich zakonników Franciszek nazywał braćmi mniejszymi. Franciszka przedstawia się jako człowieka pełnego radości. Takim był rzeczywiście od dzieciństwa. Paradoksalnie jego radość płynie z postawy ubóstwa, które należy rozumieć nie jako skrajną nędzę, nieposiadanie niczego, ale jako posiadanie wszystkiego w Bogu. Częstym więc jego zawołaniem były słowa Bóg mój i wszystko moje. To wyraz głębokiego przekonania, że chrześcijanin jest naprawdę dzieckiem Bożym, o które Bóg z nieba troszczy się nieustannie. Jeżeli więc dziś święty Franciszek cieszy się taką popularnością, to może dlatego, że człowiek współczesny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej czuje się zagubiony i samotny. Tak bardzo polega na sobie i tak bardzo zatroskany jest o sukces, że już nie potrafi cieszyć się pięknem świata i pełnią życia. Natomiast mistyk z Asyżu swoją prostotą pokazuje mu, jak odzyskać szczęście z tego, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.